Dolne szelmy. Wielkie dzieła tworzyli, a przy okazji trochę nabroili. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski. To jest podcast Radia Lublin.
Czasami tak jest w życiu artystycznym, że najbardziej docenia się nas za granicą, a nie w naszym własnym kraju. I tak właśnie było w przypadku artysty, o którym dzisiaj Państwu opowiemy. Dzień dobry, Marto.
Dzień dobry, Pawle.
Teofil Kwiatkowski wkracza na scenę. Co o nim wiemy?
Jeżeli go ktoś zna, to pewnie go kojarzy tylko z tej przyjaźni z Fryderykiem Chopinem.
Tak.
Chcemy to zmienić, więc Teofil Kwiatkowski urodził się 21 lutego 1809 roku w Pułtusku. Mhm. Jego rodzina była związana z elitą pułtuskiego mieszczaństwa. Posiadali kilka nieruchomości i oprócz tego browar i gorzelnie. Teofil z domu rodzinnego wyniósł pamięć o przodkach i takie bardzo ciepłe przywiązanie do ojczyzny, do jej historii i tradycji, co jest widoczne nie tylko w jego pracach, ale też w dodawanym Jaksa do imienia i nazwiska, czyli oficjalnie Teofil Antoni Jaksa Kwiatkowski.
Tak, tak właśnie brzmiało w pełni jego nazwisko. Studia podjął w 1825 roku, a więc oczywiście wtedy Polski nie ma na mapach, ale studiował w Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego w pracowniach mistrzów.
Tak, Antoniego Brodowskiego i dla odmiany Antoniego Blanka, ale równolegle przygotowywał się też w Instytucie Pedagogicznym do zawodu nauczyciela. 5 lat później przerwał kształcenie wraz z wybuchem Powstania Listopadowego, przypomnijmy 1830 rok. Mhm. Zaciągnął się i walczył w 4. Pułku Piechoty Liniowej w randze podporucznika.
Tak, no a kiedy powstanie upadło, to podobnie jak większość kolegów, którzy je przeżyli, musiał emigrować. On akurat wyemigrował do Anglii.
Do Anglii to nie trwało długo, potem znalazł się we Francji, gdzie w Paryżu kontynuował swoją edukację artystyczną, tym razem u Leona Konieta, ale w jego twórczości widać też bardzo, bardzo silne wpływy poznanych paryskich gigantów, czyli Ingres'a i Delacroix'a. Mhm.
To Paryż właśnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, połączył go z Chopinem, ale także tam na miejscu był współzałożycielem Towarzystwa Politechnicznego.
Masz rację. I to nie tylko tak, że Chopin i to jest koniec panteonu sław wśród jego bliskich znajomych,
tak,
że tak powiem,
jeszcze
albo przyjaciół.
Adam się pojawił.
Tak, tam się pojawił jeszcze Adam Mickiewicz i na przykład Teofil Lenartowicz, taki poeta i rzeźbiarz też dość znany.
No i teraz docieramy oczywiście w to miejsce tak ważne dla polskiej emigracji, czyli ta wysepka na Sekwanie, czy Hotel Lambert, no i książę Adam Jerzy Czartoryski,
który właściwie początkowo pomagał mu w kształceniu i w zdobywaniu środków na życie, a później został jego mecenasem. Sam Teofil dość długo korzystał ze stanu kawalerskiego. Ożenił się dopiero w wieku 50 lat. W 1859 roku wziął sobie za żonę Marię Karolinę Jordan, ale para znała się już wcześniej, przynajmniej od 4 lat. No a ze ślubem musieli czekać, bo rodzice przyszłej panny młodej mieli pewne wątpliwości, a właściwie nawet ostro protestowali przeciwko temu związkowi.
Może to kiepska partia, nie ma pieniędzy, emigrant i tak dalej.
Tak, właśnie. Para, z tego co ustaliłam, doczekała się jednego syna, Kazimierza.
Czy to oznacza, że Kwiatkowski jest przedstawicielem polskiego romantyzmu?
Zazwyczaj się go wymienia jako drugiego po Piotrze Michałowskim przedstawiciela polskiego romantyzmu, ale u Teofila jest on w takim bardziej kameralnym, salonowym, sentymentalnym wydaniu niż u Michałowskiego. To, że życiorys Kwiatkowskiego, mimo że to nie jest artysta aż tak odległy naszym czasom, świeci nadal lukami, pewnie już tak zostanie, bo teka życiorysowa artysty spłynęła z innymi zbiorami biblioteki Rapperswilskiej.
Tak, czyli pamiątka ostatniej wojny, jedna z wielu niestety.
No właśnie, niestety. A sam Teofil 60 lat ze swojego 82-letniego życia, zmarł w sierpniu 1891 roku, spędził na emigracji.
No więc jesteśmy w Awinionie i tutaj wiele prac Kwiatkowskiego dotyka właśnie tego miasta.
Tak, bardzo często możemy Awinion podziwiać na tych obrazach Teofila. I jedną z takich prac mamy u siebie, a musimy powiedzieć, że Kwiatkowskiego wcale aż tak bardzo dużo w polskich zbiorach nie ma. Mamy u siebie Awinion z 1850 roku.
To w sukiennicach.
Tak, olej na desce właśnie w sukiennicach do oglądania w tym zielonym pokoju. Jest to przykład jednego z takich widoków o uroczo niewielkich rozmiarach, bo to jest taki rzeczywiście prawie pocztówkowy format 21,5 na 32 centymetry.
Co widzimy na tym obrazie?
Od razu wiemy, gdzie się znajdujemy, bo malarz obserwował ten pejzaż z Ile de Piotr, czyli z wyspy Piotra na rzece Rodan. Pierwszy plan jest bardzo mocno osadzony w 1/4 wysokości obrazu za pomocą centralnie ustawionych gładkich głazów nadrzecznych, które są nieco omszałe, a ten mech dodaje im tylko uroku. Po lewej stronie, zwróceni w kierunku widza, stoją zastygli w ruchu, jakby zaskoczeni naszą obecnością kobieta trzymająca na głowie dzban i no być może chwilę wcześniej czerpała wodę. Jesteśmy nad rzeką przecież. No i dwoje dzieci, które jedno po jednej stronie, drugie po drugiej. Wychodzimy więc z tego pierwszego planu i malarz nie zostawia nas z taką zachwianą kompozycją. Mamy środek ciężkości, który nadal równo rozkłada się po obu stronach. Po prawej stronie obrazu na rzece widać flisaka przeprawiającego się przez Rodan. I flisak ma towarzystwo przynajmniej dwóch, a może nawet czterech osób. To jest już takie nie do ustalenia.
No i teraz dochodzimy do sedna, czyli do Avignon.
Tak, na przeciwległym brzegu rzeki pracują albo spacerują mieszkańcy. W oddali widać kilka zacumowanych łodzi, a nad tym wszystkim dumnie góruje pałac papieski w Avignonie. Po prawej stronie w koryto rzeki do około połowy jakby wdzierał się ten romański most świętego Benedykta ze swoimi charakterystycznymi szerokimi arkadami. I na tym moście, tak jak dzisiaj, widzimy też kaplicę świętego Mikołaja.
No i z jednej strony mamy, Marto, bardzo realistycznie, a z drugiej strony jest jednak taki romantyczny rys w tym wszystkim. Jest dużo nostalgii, melancholii.
Tak, to taki miks realizmu, tak jak powiedziałeś, ale realizmu w takiej baśniowej atmosferze.
Realizm magiczny. Nie, realizm to co innego. O,
tak, pięknie powiedziałeś. Z takim liryzmem i melancholią. I te efekty kolorystyczne, ta perspektywa zastosowana powietrzna, która spowija średniowieczne zabudowania taką jakby lekką mgłą, no to wszystko właśnie na to pracuje.
No i mamy takie piękne, puchate chmury, które też się przewalają nad tym pejzażem.
Właśnie, one są piękne, puchate i wcale nie wyglądają złowrogo, ale takie są takie dumnie górujące nad wzgórzami. Można by się zastanawiać, skąd tutaj wzgórza, a Avignon leży u podnóża wapiennego wzgórza, a w taki dzień jak ten na obrazie, przy dobrej pogodzie, możemy zobaczyć właśnie z tego miejsca Alpy i też inne mniejsze pasma górskie.
Zdolne szelmy. O artystach i ich sztuce rozmawiają Marta Gudowska i Paweł Błędowski.